Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież zdecydowanie sprzeciwił się legalizacji miękkich narkotyków. Podkreślił też, że nie można pogodzić się z prześladowaniami z powodów religijnych. Jutro Franciszek pielgrzymuje do Kalabrii z misją przebaczenia. 20 czerwca zapraszam na wieczorne aktualności. Papież Franciszek zdecydowanie sprzeciwił się legalizacji tzw. miękkich narkotyków. Nie ma tu miejsca na ustępstwa i kompromisy, powiedział papież międzynarodowym ekspertom w tej dziedzinie. Spotkał się bowiem z uczestnikami dorocznego posiedzenia Międzynarodowej Konferencji Antynarkotykowej.
Chcę to powiedzieć bardzo jasno. Narkotyków nie zwalcza się narkotykami. Narkotyk jest złem, a ze złem nie można sobie pozwolić na ustępstwa czy kompromisy. Zezwolenie osobom zażywającym narkotyki na używanie środków psychofarmakologicznych, by ograniczyć szkody, nie rozwiązuje problemu. Legalizacja, nawet ograniczona, tak zwanych miękkich narkotyków, nie tylko jest problematyczna pod względem legislacyjnym, ale także nie przynosi pożądanych efektów. Stosowanie narkotyków zastępczych nie umożliwia skutecznej terapii, lecz jest zakamuflowaną formą kapitulacji. Chcę tu powtórzyć to, co powiedziałem już przy innych okazjach. Nie dla jakichkolwiek narkotyków.
Ustawodawstwo państwowe czy międzynarodowe winno uznawać, gwarantować i chronić wolność religijną. Należy ona ściśle do natury człowieka i jego godności, jest też wskaźnikiem zdrowej demokracji. Przypomniał o tym papież, przyjmując w Watykanie uczestników Kongresu o wolności religijnej w prawie międzynarodowym i o globalnym konflikcie wartości.
È inaccettabile che addirittura sussistano vere e proprie.
Jest nie do przyjęcia, by utrzymywały się wprost rzeczywiste prześladowania ze względu na przynależność religijną. Nawet wojny. To obraża rozum, zagraża pokojowi i poniża godność człowieka. Jest dla mnie bardzo bolesne stwierdzić, że chrześcijanie na świecie doznają największej liczby takich dyskryminacji. Prześladowanie chrześcijan jest dziś nawet większe niż w pierwszych wiekach Kościoła i jest teraz więcej chrześcijańskich męczenników niż wówczas. To dzieje się ponad 1700 lat od edyktu Konstantyna, który dawał chrześcijanom wolność publicznego wyznawania swej wiary.
Ubodzy, chorzy i potrzebujący znajdą się w centrum papieskiej wizyty w Kalabrii. Franciszek odwiedzi jutro diecezję Cassano al Ionio. Ordynariuszem jest tam sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Włoch, biskup Nunzio Galantino.
Ojciec Święty powiedział, że przyjeżdża do nas, by przeprosić diecezjan za to, że na kilka dni w tygodniu zabrał im biskupa do Rzymu. To było dla nas inspirujące i stąd nasza misja. Także my chcemy poprosić o przebaczenie. Chcemy przeprosić ubogich, że często zostawiliśmy ich samych na ulicy. Młodzież za to, że nie zawsze pomagamy realizować jej swe marzenia. Dzieci za brak wystarczającego przykładu. Niewierzących za to, że często przeżywając swą wiarę, zupełnie ignorujemy ludzi inaczej myślących. Ten rachunek sumienia towarzyszył nam w czasie przygotowania do tej wizyty i znajdzie swe odzwierciedlenie także w jej trakcie.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie apeluje o modlitwę i post w intencji przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności w Iraku. Jednocześnie wspiera ono finansowo cierpiących Irakijczyków. Tymczasem trwa ofensywa islamskich ekstremistów, w rękach których znajduje się Mosul, mówi ksiądz Tomasz Grzyb.
Mosul przed zbrojną interwencją w tym kraju zamieszkiwało 35 tysięcy chrześcijan. Po 11 latach wojny w Mosulu pozostało 3 tysiące chrześcijan. Dzisiaj, jak podkreśla arcybiskup Amel Shimun Nona, prawdopodobnie nie został już nikt. W całym Iraku było 1 400 tysięcy chrześcijan. Dziś może być ich zaledwie 150 tysięcy. Około 500 000 uchodźców szuka schronienia w miasteczkach i wioskach znajdujących się na równinie Niniwy. Tamtejsze parafie są już przepełnione. Brakuje wody pitnej, żywności, lekarstw i schronienia dla uchodźców, w tym chrześcijan.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Priorytetem Kościoła w Rwandzie pozostaje pojednanie i leczenie ran po ludobójstwie. Jego zaczynem jest krew rwandyjskich męczenników. Papież Franciszek przypomniał o tym biskupom tego afrykańskiego kraju w czasie ich wizyty w Watykanie. Zapewnił też o swej modlitwie za Rwandyjczyków, niezależnie od wyznawanej przez nich wiary i przynależności etnicznej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na spotkanie z męczeńskim kościołem Rwandy, kraju, gdzie 20 lat temu właśnie dobiegało kresu najstraszniejsze w dziejach Afryki ludobójstwo.
W kontekście historii rwandyjskiej nie możemy zapomnieć o 1994 roku, o wojnie i ludobójstwie, które się dokonało, i o rozdarciu serca ludzkiego, o ogromnym zranieniu ludzi, tym wszystkim, co się dokonało, tą straszną tragedią, zbrodnią ludobójstwa.
Ksiądz Stanisław Filipek, Palotyn.
Myślę, że to pokutuje przez lata, dlatego że ludobójstwo ma swoje konsekwencje nie tylko w tym, że były mordy, ale w tej chwili dochodzi do różnych innych, bym powiedział, win, jak oczerniania, nienawiści czy chęci zemsty. I oczywiście tutaj droga jest bardzo trudna, dlatego że jest wielki problem przebaczenia. Pamiętam w 1994 roku, gdy nawet rozmawiałem z księżmi, to sobie stawiali pytanie, kto powinien przebaczyć komu? Dlatego że w Rwandzie prawie każda rodzina opłakuje jakichś tam swoich ludzi, którzy odeszli, którzy zostali zamordowani. I w związku z tym droga przebaczenia jest bardzo trudna i nawet trudno jest mówić o przebaczeniu. I myślę, że jedyną drogą do tego to jest właśnie droga miłosierdzia. Przede wszystkim zachęta ludzi do zaangażowania się w uczynki miłosierdzia, a więc na rzecz drugiego człowieka. Człowieka, który jest w potrzebie, a więc czy to będzie sierota, czy to będzie wdowa, czy to będzie właśnie ten sąsiad, któremu się wyrządziło krzywdę albo się mu zamordował najbliższych. Możemy to naprawiać zło właśnie poprzez zaangażowanie, albo otwarte, jeżeli jestem do tego zdolny, albo nawet takie wewnętrzne, duchowe. I myślę, że to jest droga zbliżania się ludzi jednych do drugich. Drugim elementem bardzo istotnym, wynikającym właśnie z dzieła Miłosierdzia Bożego, to jest ta zachęta Jana Pawła II, którą wskazał poniekąd drogę współczesnemu człowiekowi, że sztuka miłosierdzia polega na tym, aby umieć wyciągać dobro z doznanego zła. Więc nie możemy zatrzymać się tylko na złu, które się dokonało, ale powinniśmy umieć czynić dobro, a więc siać miłość wokół nas. I myślę, że to jest droga miłosierdzia dla Rwandy.
Rok 94 w Rwandzie był z jednej strony piekłem, z drugiej strony próbą wiary dla tych, którzy próbowali przeżywać ten dramat w kontekście wiary.
Ojciec Maciej Jaworski, karmelita.
Chciałbym podać świadectwo 12 młodych dziewcząt w formacji wstępnej u sióstr dobrego pasterza. Pierwszym elementem tego świadectwa jest dramat sióstr Kanadyjek, misjonarek. 7 kwietnia 1994 roku wybucha rzeź. Już 12, czyli po kilku dniach, do klasztoru przychodzi wojsko międzynarodowe z rozkazem opuszczenia domu i kraju. Siostry misjonarki, mając pod swoją odpowiedzialnością 25 młodych dziewczyn, absolutnie nie zgadzają się na opuszczenie. Wojsko podaje argument nie do zbicia, że mają dyrektywy od matki generalnej tego zgromadzenia z Kanady, że matka generalna nakazuje im pod posłuszeństwem poddać się rozkazom wojska. Siostry, nie mogąc się skontaktować już z Kanadą, bo sieć telefoniczna była już zablokowana wtedy w kraju, podają warunki. Dobrze, ale razem z wszystkimi siostrami, z wszystkimi dziewczynami. Wojsko odmawia, obiecując, że wróci, żeby ratować dziewczyny, ale dzisiaj w ciągu 5 minut musimy ewakuować wszystkie Kanadyjki. Siostry wyjeżdżają, dolatują do Nairobi na lotnisku. Pierwsze co, to szukają kontaktu z matką generalną. Udaje się dodzwonić do matki generalnej, która nie wie nic. Świadome, że zostały wprowadzone w błąd, świadomie w błąd przez wojsko, próbują wymusić powrót do kraju, ale jest już za późno, granice są zamknięte. 25 dziewczyn rwandyjek, 13 Hutu i 12 Tutsi zostają same. Ukrywają się w piwnicy dużego klasztoru. Klasztor sióstr dobrego pasterza jest w Kigali, praktycznie w centrum. Odpowiedzialność za grupę bierze Francinet. Raptem skończyła nowicjat, złożyła śluby i bierze odpowiedzialność za grupę 25 dziewczyn. Pierwszy raz, gdy wojsko Intrahamwe przychodzi plądrować klasztor, schodzi do piwnicy i widzi 25 dziewczyn. Konsternacja, cisza, nie wiadomo co zrobić. Wojsko oczywiście pijane. Wychodzi jedna z najmłodszych dziewczyn Hutu, klęka na kolana, zaczyna się modlić na głos. Żołnierz rozwścieczony krzyczy, co jest silniejsze, moja broń czy twoja Biblia? A ona w prostocie mówi, moja Biblia. Rozwścieczony jeszcze mówi, za kogo wy możecie się jeszcze modlić? Kto wam zostanie, jeśli was wszystkich wybijemy? A ona w swojej prostocie mówi, wy nam zostaniecie, przecież jesteście naszymi braćmi. Za was będziemy się modlić. Wściekły żołnierz włożył jej granat do ust. Dowódca po chwili nakazuje powrót. Odeszli. Po tygodniu wracają znowu pijani. Tym razem najbardziej strachliwa dziewczyna spośród tych 25 wychodzi przed szereg, przed wojsko. Na korytarzu, dzisiaj to jest wejście do tego oratorium, które upamiętnia to miejsce, klęka na kolana i jakby w uniesieniu mówi, gdybyście widzieli tę piękną krainę, gdzie my pójdziemy, gdybyście ją widzieli. Wojsko wycofuje się. Nie ma żadnej reakcji, wycofują się. Jeden, najbardziej pijany, mówi, no zabijmy choć ze trzy, żebyśmy nie przyszli tu na darmo. Odchodzą. Dziewczyny zorientowały się, że sytuacja jest coraz bardziej groźna. Na 9 dni przed zesłaniem Ducha Świętego rozpoczynają modlitwę i już myślą, jak opuścić klasztor, bo niebezpieczeństwo było coraz już większe. Opuszczają klasztor, udają się na południe Rwandy, gdzie było wtedy jeszcze troszeczkę spokojniej, no mając nadzieję, że uda im się uciec. W drodze kontynuują modlitwę do Ducha Świętego, dojeżdżają do Kamoni, miejsca, gdzie jest klasztor sióstr klarysek. Właśnie tam na kolejnej barierze zostają zatrzymane i wojsko kategorycznie żąda, by rozdzielić Hutu i rozdzielić siostry Tutsi. To jest dzień zesłania Ducha Świętego. To w tym momencie tego rozdzielenia wspólnoty, Francinet, odpowiedzialna za grupę, wypowiada prorocze słowa. Pozwólcie nam odejść, a wy zostaniecie, by nasz charyzmat przetrwał w Rwandzie. Pozwólcie nam odejść, umrzeć, a wy zostaniecie, by nasz charyzmat przetrwał w Rwandzie. W tym momencie 13 sióstr Hutu zostaje z wojskiem, 12 zostaje zabranych do lasu na egzekucję, siostry Tutsi. Po drodze jeszcze na oczach tych 13, które zostało przy wojsku, zostają bite, okradane, rozbierane, poniżane, odmawiając na głos różaniec. Żołnierze próbują je uciszyć, wyrywają różańce z dłoń i tak doszły te 12 z wojskiem do wykopanego już dołu, wykopanego na kilka metrów głębokości. Maria Goretti, jedna z nowicjuszek, prosi wojsko, żeby nie zabijało maczetami. Wojsko wysłuchuje tej prośby i prosi, żeby po kolei wskakiwały do tego dołu. Dziewczyny okrążają ten dół jeszcze przed skokiem do grobu. Chwytają się za ręce, klękają, modlą się. Maria Goretti, ta, która prosiła, by nie zabijać je maczetami, klęka na głos, modli się: niech Bóg im to wybaczy. Będziemy wszyscy zjednoczeni w Królestwie. Jak nasza fundatorka mówiła, umrzemy na ołtarzu ofiarnym. Ich ołtarzem stał się ten dół na kilka metrów głębokości. I ten oto sposób 12 dziewczyn po kolei wskakuje do grobu. Gdy wszystkie już są na dole, wojsko zaczyna rzucać kamieniami, cegłami, piachem. I w tym momencie pada 12 strzałów w kierunku tych dziewczyn w dole. Gdy mordercy wrzucili wszystkie dowody tożsamości, w tym momencie jedna z dziewczyn, Dimitri, zrywa się spod kamieni i krzyczy: jestem Hutu, nie jestem Tutsi. I o dziwo, żołnierze jej uwierzyli. Dimitri wie, że nie można jej zidentyfikować, bo dokumenty już są w grobie, a jej wygląd fizyczny nie świadczy jednoznacznie, że jest Tutsi. Żołnierze podają jej drabinę i ona wychodzi z grobu. I to właśnie ona, Dimitri, podała wszystkie szczegóły ostatnich momentów tej męczeńskiej śmierci jej koleżanek. Po 11 latach, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, siostry kanadyjki, które już były na miejscu z powrotem, zorganizowały ekshumację zwłok, też w dzień zesłania Ducha Świętego. Ciała były jeszcze rozpoznawalne i wszystko zgadzało się z wersją powiedzianą przez Dimitri. Ręce złożone do modlitwy, u niektórych otwarte małe egzemplarze Ewangelii, u niektórych w dłoni jeszcze przemycone małe krzyżyki. Będąc już w grobie razem, jeszcze modliły się o wybaczenie mordercom. Dzisiaj, gdy patrzy się na tą wspólnotę sióstr Dobrego Pasterza, dom tętni życiem, dwie spośród tych 13 Hutu, które przeżyły, jest początkiem nowego zgromadzenia tutaj w Rwandzie. Przy wejściu do kaplicy zdjęcie 11 dziewczyn, 11 męczenniczek. Zgromadzenie zaczyna organizować swoje dzieła apostolskie. Mają dużo powołań. Charyzmat przetrwał dzięki ofierze tych 11 dziewczyn.
Można opowiadać o wielu przykładach. Dochodzi do tego, że ludzie, którzy wyrządzili krzywdę, którzy mordowali, jednają się z rodziną tej osoby najbliższej w ten sposób, że się spotykają na modlitwie i jest to publiczna prośba z jednej strony o przebaczenie i z drugiej strony tej ofiary, można powiedzieć, jest właśnie wyrażenie zgody na modlitwie w kościele, na nałożeniu rąk i na objęciu się, tak jak to się mówi po Kinyarwanda, takim pozdrowieniem głuchoberana, czyli po prostu przyjęciem drugiego człowieka z całą jego osobowością, sam jego bytem. To nie jest tylko ceremonia, to jest fakt, do którego się ludzie przygotowują. Nikt do tego nie zmusza. To są przypadki, bym powiedział, naprawdę autentycznych nawróceń. Myślę, że dla naszej grupy ludzi z Rwandy i z Kongo to jest bardzo potrzebne. To jest ta odpowiedź na również wezwanie Jana Pawła II, abyśmy współczesnemu człowiekowi dawali nowe iskry nadziei.
O męczeńskim kościele Rwandy mówili pracujący w tym kraju misjonarze, ksiądz Stanisław Filipek Paloten i ojciec Maciej Jaworski, karmelita. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.